Gościem audycji dr Zwierzak jest doktor habilitowana Wanda Krupa z Zakładu Behawioru i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Rozmawiamy o świętach, biorąc pod uwagę, jak w tym szczególnym czasie czują się zwierzęta. Nasze domy są przepełnione ludźmi, często osobami, które chcą okazać jakąś czułość do czworonogów, pogłaskać je. Dzieci również są bardzo skore do dotykania zwierząt. Czy zwierzęta lubią być dotykane przez osoby, które nie przebywają na co dzień z nimi w domu?
Zwykle posługujemy się takim stereotypem, że dzieci i zwierzęta świetnie się dogadują i że większość zwierząt lubi być głaskana, przytulana, że psy to uwielbiają. Natomiast bardzo często zapominamy o tym, że dla psów jest mocno niekomfortowe głaskanie przez osoby obce, szczególnie głaskanie takie, do jakiego przyzwyczailiśmy się, czyli głaskanie po głowie. Psy pokazują wszystkie możliwe sygnały, które są do ich dyspozycji, że dla nich takie zachowanie człowieka jest niekomfortowe, a w sytuacjach ekstremalnych mogą nawet ugryźć. W przypadku dzieci jest to szczególnie takie niebezpieczne, bo tak jakbyśmy przeanalizowali pogryzienia dzieci, to okazuje się, że większa część przypadków to są pogryzienia w domach rodziny, w domach dziadków, bliższej, dalszej rodziny. I jest to właśnie spowodowane tym nieprawidłowym podejściem dzieci. Przytulanie, głaskanie, ściskanie. Rola dorosłych, żeby pokazać, jak można i czy w ogóle można pogłaskać psa. Wytłumaczyć, że pies nie czuje się komfortowo, jeśli go się dotyka, żeby jednak zachować ten komfort funkcjonowania zwierzęcia. Święta, kiedy sama obecność obcych osób dla niektórych zwierząt może być stresująca. Mhm.
Tylko też warto wspomnieć, że zwierzęta nie przechodzą do tego ataku, do tego gryzienia od razu. Wcześniej wysyłają szereg sygnałów, które mają temu zapobiec, bo ogólnie z natury nie chcą doprowadzać do konfliktów. Jakie to są sygnały?
Zwykle te sygnały, które psy wysyłają przed atakiem, tak jak pani powiedziała, że psy są zwierzętami, które unikają otwartych konfliktów, więc najpierw atak poprzedza szereg takich mniej lub bardziej dyskretnych sygnałów, które mówią: zostaw mnie, odejdź, odsuń się, czuję się niekomfortowo. Ziewanie, oblizywanie się, co dla niektórych może wyglądać słodko albo rozczulająco, tak naprawdę jest bardzo jasną oznaką, że nie czują się dobrze, pies mówi do nas. Często w związku z Wigilią mówimy: chcielibyśmy poczekać na 12, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem, a może lepiej posłuchać to, co mówią do nas za pomocą tych sygnałów, które są typowe dla ich gatunku, więc oblizywanie się, odsuwanie, pokazywanie białka oka, patrzenie bokiem, to jest wszystko, co powinno dać nam jasny sygnał, że pies nie czuje się komfortowo i jeśli będziemy kontynuować zachowanie, czy jesteśmy to my dorośli, czy dziecko, to może skończyć się to niestety ugryzieniem. Mało tego, często jeszcze w okolicznościach świąt czy wizyt osób w naszych domach zdarza się tak, że właściciel stara się psa powstrzymać u psa te sygnały, czyli podaje komendę: uspokój się, siad, żeby można go było pogłaskać. Właściwie takie działania nie powinny być stosowane, bo mogą doprowadzić właściwie później do pojawienia się próby ataku bez sygnałów poprzedzających.
Tak, bo zwierzę pomyśli sobie, że w zasadzie nie warto jest komunikować się z właścicielem, skoro on ignoruje sygnały, które wysyłam. Co jeszcze możemy w takim okresie świątecznym zrobić, żeby ułatwić to życie zwierzętom wśród nas?
Wydaje się, że dosyć ważnym problemem jest to, żeby nie całkowicie zaburzyć ich rutynę funkcjonowania. Czyli w przypadku psów odpoczynek, spacer, jedzenie, żeby te godziny nie były drastycznie przesunięte. Czy na przykład jeśli chodzimy z nimi codziennie na długie spacery, to w związku ze świętami, że mamy mniej czasu, bo rodzina, bo spotkania, to te spacery są zdecydowanie krótsze. Może warto popatrzeć w drugą stronę. Święta mamy więcej czasu, więc warto pójść na dłuższy spacer, co też dla psa będzie takim sposobem na odreagowanie stresu, z którym spotyka się w domu, kiedy przychodzą osoby obce. Nie wszystkie psy są na tyle socjalizowane z osobami, które przychodzą do nas do domu, więc może być dla nich to sytuacja mocno niekomfortowa.
Czy możemy jeszcze w jakiś inny sposób zaspokoić te potrzeby zwierząt, na przykład wykorzystując ich naturalną potrzebę gryzienia?
Właściwie bazując na zachowaniach typowych kluczowych dla gatunku, oczywiście możemy, tylko należy brać tu pod uwagę preferencje indywidualne, bo często stosowanie gryzaków, kongów, czy powiedzmy różnych rozwiązań, które umożliwiają psom gryzienie, żucie, przynosi ten efekt uspokajający, ale nie każdy pies potrafi z tego korzystać, więc należy dostosować ten sposób odstresowania swojego psa do jego indywidualnych preferencji. Czasami może być to mata węchowa, ale czasami może być to możliwość swobodnego węszenia na spacerze, kiedy idziemy, że nie tylko spacer na krótkiej smyczy, tylko spacer na długiej smyczy z pozwoleniem na swobodne eksplorowanie otoczenia, węszenie czy zachęcanie nawet psa do tego węszenia.
Nasze zwierzęta domowe to nie tylko psy, koty, ale również kawie domowe, króliki, myszy, szczury. Czy ten hałas świąteczny, ten gwar od rozmów wpływa na nie w jakiś sposób? Czy możemy również im jakoś pomóc?
Drobne gryzonie, które często pojawiają się w naszych domach jako zwierzątka, najczęściej pierwsze zwierzątko dla dzieci, chociaż właściwie chyba jest to taki krzywdzący stereotyp, bo traktujemy je tak dosyć przedmiotowo w związku z tym, również odczuwają takie dolegliwości wynikające z okresu świątecznego, bo dla nich to jest podobnie jak dla psów i kotów utrata rutyny, czyli na przykład wychodzimy do pracy, do szkoły, z domu jest cicho, szczególnie te zwierzęta, które są aktywne nocą, wtedy śpią, natomiast w święta, kiedy wszyscy są w domu, kiedy jest głośno, kiedy jest dużo światła, ich rytm dobowy jest zaburzany, więc pomóc można im, wydaje się, w taki sposób, żeby chronić ich przed nadmiernymi bodźcami związanymi ze świętami, czyli być może przestawić klatkę w miejsce, gdzie jest ciszej, gdzie jest mniej światła, gdzie jest mniejszy hałas. No i oczywiście powinniśmy również pamiętać, żeby ich pożywienie było dostosowane do ich potrzeb, czyli nie karmić potrawami świątecznymi, co szczególnie w przypadku dzieci nie jest rzadkością.
Jeszcze chciałam zapytać o choinkę, która jest też kolejną tradycją w naszych domach i która dla takich naszych zwierząt domowych może być w zasadzie postrzegana jako coś bardzo właśnie kolorowego, ruszającego się, świecącego, czyli też atrakcyjnego.
No właśnie, mamy kolejny taki aspekt, który może stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla zwierząt. Choinki są szczególnie atrakcyjne dla kotów, chociaż nie tylko. U psów też mogą budzić zainteresowanie. Natomiast w przypadku kotów taką podstawową zasadą powinno być dobre umocowanie choinki, jak najmniej ozdób, które mogłyby spowodować szkody w zdrowiu zwierząt. No i oczywiście też, jeśli mamy kota, który lubi się wspinać, to powinniśmy mieć na uwadze własny komfort psychiczny i własne finanse, bo tak naprawdę zamiana bombek w szkło nie jest niczym rzadkim, jeśli nasz kot lubi się wspinać po choince.
Możemy zastąpić to takimi ozdobami, które się nie stłuką, tak, i nie poranią łapek.
Biorąc pod uwagę obowiązujący ostatnio taki trend zero waste, to chyba myślę, jest to dobra tendencja, że możemy sami wykonać ozdoby na choinkę z materiałów bezpiecznych, zarówno dla zwierząt, jeśli czy przewrócą choinkę, czy będą się na nią wspinać, i dla naszych kieszeni również.
Bywa tak, że to goście przyjeżdżają do nas, ale również tak, że to my wyjeżdżamy ze swoimi zwierzętami do naszych bliskich. Bierzemy psa, bierzemy kota. Czasem kota zostawiamy w domu, jeżeli mieszkamy, powiedzmy, w tym samym mieście. Ale na miejscu, tak jak my witamy bliskich, tak nasze zwierzęta na przykład spotykają kota rezydenta, psa, który mieszka właśnie u naszych bliskich. I jak przeprowadzić takie spotkanie naszych zwierząt, żeby było spokojne, żeby nic nie wydarzyło się złego?
Trudne pytanie, bo to zależy od konkretnego psa czy kota. Takie właśnie opinie, że kota najlepiej zostawić w domu, bo on jest przyzwyczajony do miejsca, a psa zabrać ze sobą, bo jest przyzwyczajony do opiekunów. Czasami są takimi założeniami troszkę na wyrost, bo wszystko zależy od cech indywidualnych zwierzęcia. Jeśli natomiast niewątpliwie jest tak, że jeśli zabieramy zwierzęta pierwszy raz do osób, które mają swoje zwierzęta, to nie powinniśmy tych zwierząt bezpośrednio konfrontować ze sobą na terenie rezydentów na przykład. Szczególnie to dotyczy kotów, czyli ten pierwszy etap powinien polegać na odizolowaniu i zapoznaniu, czyli zapoznaniu się z zapachem, z wyglądem, ale z bezpieczną odległością. Czasami może być to sąsiedni pokój, ale czasami jest tak, że nasze zwierzęta się nie polubią, mało tego, nie będą się w ogóle akceptowały, więc to bezpieczeństwo przede wszystkim, czyli odizolowanie, a jeśli nie mamy takiej możliwości, to skorzystanie z opieki osób, do których kot czy pies jest przyzwyczajony, czy w przypadku psów skorzystanie z sprawdzonego hotelu. Jest to dobrą opcją i chyba lepszą niż zabieranie psa ze sobą i eksponowanie go na sytuacje, które dla niego są mocno niekomfortowe.
Mm-hmm. Czyli tak jakby nie dopuszczamy też do tego kontaktu właśnie na siłę, tak?
Tak, tak. Mm-hmm. Takie zapoznawanie powinno być stopniowe. W przypadku psów najlepiej na terenie neutralnym, czyli poza domem, bo właściwie takie zachowania też typowe dla gatunku, chociażby jak terytorializm mogą tu dać znać o sobie i pies po prostu będzie nastawiony konfrontacyjnie w stosunku do gościa.